jeżeli ktoś jest osobą grubą, to jest, nie jest dobrym człowiekiem.
Bo wyjście z otyłości to też nie jest tylko lekarz i farmakologia.
Jedyne, co może być gdzieś tam na stałe, to czy jesteśmy dobrymi ludźmi tak. Na koniec dnia i jakie mamy wartości, nie?
Nie bójmy się szukać pomocy. Ja myślę, że warto jest mieć kogoś, kogo możemy złapać za rękę, jak będziemy spadać w dół.
Mój mózg po prostu pragnie szybkich strzałów dopaminy.
Bardzo ciężko będzie wyjść z otyłości samemu.
Cześć, nazywam się Martyna Kaczmarek, a to jest kolejny odcinek podcastu Ciałość, w którym poruszamy tematy ważne, potrzebne, tematy, które często są dla nas wspólnymi doświadczeniami, a o których nie mówi się wystarczająco głośno. A partnerem serii Więcej niż Ciało jest firma Deichmann. To dzięki temu możemy dzielić się historiami, które są takie jak my, wyjątkowe. A jest ze mną dzisiaj Asia Pszenicka, influencerka, przedsiębiorczyni. Dla mnie po prostu synonim silnej kobiety.
Nie zawstydzaj mnie.
Nie zawstydzam się, tylko robię ci komplementy. Komplementy się przyjmuję.
Dziękuję.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj ze mną jesteś. I zadam ci pierwsze pytanie, które mam zamiar zadawać wszystkim gościniom. Już pierwszej gościni zadałam. Jesteś drugą w tej serii, kolejnym też. Kim jesteś, Asia, dzisiaj? Jakie słowo najlepiej cię definiuje? Czy ta przedsiębiorczyni, czy influencerka, czy jednak nie chciałabyś, żeby jedno słowo cię w tym momencie określało?
Dzisiaj mam to szczęście, że jestem sobą. Mhm. I myślę, że to jest największa wartość. I każda z tych ról, którą pełnię, czyli bycie influencerką, chociaż faktycznie za tym słowem niespecjalnie przepadam, ale tak, jestem influencerką, jestem przedsiębiorczynią, jestem żoną, jestem przyjaciółką. W życiu pełnię mnóstwo ról, ale wszystkie pełnię w zgodzie ze sobą. I myślę, że to jest największa wartość, która mi towarzyszy.
Myślę, że to jest takie fantastyczne i bardzo uwalniające uczucie, kiedy możemy rzeczywiście
bardzo,
być sobą.
Bardzo. Ja naprawdę życzę każdej z nas, aby nie szukała, tylko skupiła się na tym, gdzie jest i jaka jest i zorientowała się na tym, że to jest najbardziej wartościowa wersja, którą jest w stanie zaoferować światu.
Jasne. Słuchaj, no seria Więcej niż Ciało jest właśnie też o tym, że bardzo mi zależało na to, żeby spotkać się z kobietami i porozmawiać właśnie o tematach, które nie są o naszym ciele, które jest najczęściej jednak komentowaną rzeczą, czy w internecie, czy w ogóle w mediach. I skupić się na tematach, które właśnie pokazują, że nasze życie to znacznie więcej niż nasze ciało. I myślę, że temat, który dzisiaj poruszymy, czyli temat otyłości, jest idealnie się wpisuje w ogóle w ten hashtag Więcej niż Ciało, ponieważ otyłość jest tak niezrozumianą przez społeczeństwo chorobą, na którą patrzy się przez pryzmat właśnie bardzo często tylko i wyłącznie ciała i tego, jak ono wygląda, a jest to choroba o wiele bardziej skomplikowana i jest o wiele więcej w niej niż tylko masa ciała i BMI. I dzieje się w niej o wiele więcej. I bardzo się cieszę też jakby, że ty starasz się tutaj o tym opowiedzieć w internecie. Bo w listopadzie rzeczywiście podzieliłaś się, prawda? Jakby tą informacją tak. Ze swoimi odbiorczyniami, odbiorcami.
Tak, podzieliłam się diagnozą, którą poznałam już kilka miesięcy wcześniej. Tylko sama musiałam to przepracować ze sobą, aby móc powiedzieć głośno, tak, jestem osobą otyłą.
Okej, czyli to było już jakby parę miesięcy wcześniej,
W czerwcu się dowiedziałam, natomiast potrzebowałam trochę tego czasu, aby przepracować go samemu ze sobą, aby wiedzieć, że jestem gotowa zawalczyć z tą chorobą, że jestem gotowa się leczyć. Nie chciałam jakby ze względu też na odpowiedzialność słów, które mówimy, to nie chciałam powiedzieć, tak, jestem chora, ale jest mi z tym super, zostawiam to.
Tak, jakby też wielokrotnie to, co myślę, że jakby jest bardzo ważne też w twojej historii, jest to, że jesteś osobą, która, ja cię obserwuję od dawna, jeszcze zanim byłaś pełnoetatową influencerką i pracowałaś z Mają. To, co jest niesamowite w twojej historii, myślę też, że bardzo ważne i dlatego tak dobrze też opowiadasz o tej twojej, o swojej drodze, jest to, że jesteś osobą, która bardzo dużo mówi na temat samoakceptacji i mówi o niej w piękny sposób. I z drugiej strony mamy teraz sytuację, w której ty opowiadasz o swojej drodze w walczeniu z chorobą. I dla wielu osób to jest, może być takie, No ale to co, akceptujesz się?
A chcesz schudnąć? Nie? Akceptujesz się, a chcesz schudnąć. Oczywiście, że wiele osób mi to zarzuciło. W momencie, jak powiedziałam, że jakby startuję po nową, zdrowszą wersję siebie. Natomiast ja zawsze w takich sytuacjach mówię, czy my na pewno wiemy, jaka jest definicja samoakceptacji. Bo samoakceptacja nie oznacza samouwielbienia, samokochania. Samoakceptacja to jest moment, w którym akceptujemy swoje mocne strony, ale akceptujemy też swoje słabsze strony. Więc jakby dlaczego osoba, która jest chora, ma nie akceptować siebie? To nie jest nasz wybór. Ja nie zadecydowałam o tym, że tak, ja chcę być chora. I to jest sama akceptacja, a chęć zawalczenia o zdrowie, czy o wygląd nawet, tak? Bo też się nie oszukujmy, możemy siebie akceptować, a możemy chcieć zmienić kolor włosów. Możemy chcieć, nie wiem, ubrać się na jakąś okazję w jakiś odpowiedni sposób. To nie ma nic wspólnego z brakiem samoakceptacji.
Jasne. I też panuje taka błędna narracja w internecie, no wszędzie tak naprawdę, tak jakby gdziekolwiek nie rzucisz okiem, że otyłość to po prostu wynik lenistwa. Wynikowa, tak? Jakby tego, że jest się leniwą osobą i że otyłość to jest coś, co na co sama sobie zapracowałaś, zapracowałeś. A ty mówisz o tym, że otyłość to nie wybór, otyłość to choroba.
Tak, i to myślę, że takie komentarze są najbardziej krzywdzące dla osób, które są osobami chorymi. Też mnóstwo osób otyłych choruje na depresję. Ze względu na to, że społeczeństwo nie traktuje ich schorzenia jako choroby. U mnie zresztą, jak też robiłam ankiety na samym początku mojej drogi, to mnóstwo osób powiedziało, że otyłość to jest lenistwo, to nie jest wybór. A nie bez powodu jest zakwalifikowane w katalogu chorób, bo otyłość ma mnóstwo przyczyn, zaczynając od całej genetyki, od naszych uwarunkowań psychicznych. Tak, to nie jest tak, że ja się rzucam na lodówkę, bo ja marzę o tym, żeby rzucić się na lodówkę. Ja bardzo często rzucałam się na lodówkę, a potem mi się to naprawdę odbijało i było mi niedobrze. Uwierzcie mi, tak to działa. To jest jak każde zaburzenie żywieniowe. Tak. To jest z jakiegoś powodu, jeżeli osoby są chore na anoreksję, to my nie podważamy tego, że to jest choroba.
Ale nawet wiesz, nawet spojrząc na, nie wiem, załóżmy nowotwór, tak? Załóżmy nowotwór płuc osoby, która paliła przez 40 lat, my tej osoby i tak współczujemy,
nie winimy,
kiedy zachoruje.
Tak, i powiem tobie, że ja nie ukrywam, że mam taką swoją małą misję, aby pokazywać ludziom, że otyłość to jest taka sama choroba, która ma tak samo duże konsekwencje, jak cała inna reszta chorób. My musimy dbać o siebie i my musimy wspierać osoby naokoło, które są otyłe. Przede wszystkim, jeżeli osoba, która jest otyła, zrozumie, że jest osobą chorą, to jest w stanie wygrać tą drogę. Tylko ona musi zrozumieć, że jest chora. To jest też przykład mojej osoby. Ja musiałam zrozumieć, że jestem chora, aby wystartować po to zdrowie. Bo dopóki ja myślałam, że jestem po prostu gruba, bo nie wiem, jestem leniwa, nie chce mi się, za dużo jem, to wtedy uważam, że ja jestem sama sobie winna. I wchodziłam na jakieś diety, 1200 kalorii, x różnych diet. I ja chudłam. Tylko ja po tej diecie z powrotem wracałam do starych nawyków i działo się z powrotem dokładnie to samo. Więc to nie jest sposób na wyjście z choroby. Wyjście z choroby to jest naprawdę długi proces leczenia.
I też to, co warto myślę, że podkreślić, jest to, że leczeniem nie jest odchudzanie.
O nie, to jest efekt uboczny. Wbrew pozorom, jeżeli można tak powiedzieć, to przy walce z chorobą otyłościową, to odchudzanie to jest efekt uboczny zmian, które my musimy wprowadzić w swoje życie.
Jakie te zmiany wprowadziłaś, jeżeli chcesz się nim podzielić
w swojej codzienności? Cały czas muszę je w ogóle tak spisać, bo one tak płynnie mi przychodziły, cały czas dodawałam stopniowo rzeczy, bo też postanowiłam nie rzucać się na głęboką wodę, że wszystko na hura. No, zaczynając od tego, że pod okiem oczywiście pani endokrynolog poprawiłyśmy wszystkie badania. I tutaj na początku towarzyszyła mi farmakologia przez 2 miesiące. Zmieniłam nawyki żywieniowe o 180 stopni, nauczyłam się jeść na nowo, bo to jest robić zakupy na nowo. To są takie proste rzeczy, bo okazuje się, że nagle kobieta ma 30 lat, od 10 lat ponad mieszka sama, nie mieszka z rodzicami i okazuje się, że nie potrafiłam robić odpowiednich zakupów żywieniowych, które kończyły się tym, że wieczorem na przykład zamawiałam pizzę albo coś, co mogło szybko dojechać do mojego domu, tak? A nie zawsze są to zdrowe rzeczy, umówmy się. Wprowadziłam treningi i nawet jeżeli nie mogę uczestniczyć w treningach na siłowni, to spontaniczna aktywność ruchowa. Czyli tam, gdzie mogę, zostawiam auto idę na piechotę, aby pobudzać ten mój metabolizm cały czas. Jasne. Żyję zdrowo. Żyję zdrowo.
Jak ci w tym życiu?
Cudownie. Cudownie. Mhm. Naprawdę to była długa droga, bo to już teraz trwa 4-5 miesięcy jakoś tak. Nie zrywam kartek z kalendarza, ale tak mi się wydaje, że coś koło tego. Mhm. Mam zupełnie inną energię. Teraz, jeżeli mi się przytrafiło, ostatnio miałam taką sytuację, że zjadłam inaczej niż jadłam przez ostatni czas, to czułam się tak fatalnie. Ja nigdy nie wierzyłam w te wszystkie hasła, zmień swoje nawyki w 21 dni. Jakby nie wierzyłam w nie i dalej nie wiem, czy to jest 21 dni. Natomiast faktycznie dzisiaj wiem, że nawyki można zmienić swoje kubki smakowe, bo mi już nie smakują te rzeczy, które smakowały mi wcześniej. Jeszcze ta droga jest przede mną. Wyniki już się znacznie poprawiły, ale cały czas jestem osobą chorą na otyłość.
Jasne. Myślę, że to jest właśnie niezwykle ważne też, żeby nasi odbiorcy, odbiorczyni i w ogóle ludzie w końcu zrozumieli w społeczeństwie, że też magicznym lekiem na otyłość nie jest przejście osoby na dietę 1200 kalorii i że to wcale jej nie wyleczy, tylko być może jeszcze bardziej rozreguluje na przykład czy gospodarkę hormonalną, czy metabolizm.
Dieta nie jest sposobem na życie.
Tak.
My musimy w określony sposób żyć, funkcjonować. I nie jesteśmy w stanie funkcjonować dobrze przez długi okres czasu, kiedy nie dostarczamy naszemu organizmowi niezbędnych wartości odżywczych.
Oczywiście.
Dieta musi być zbilansowana, jeżeli mówimy o diecie jako o naszym sposobie żywieniowym. Ja ostatnimi czasy to magiczne słowo wykreśliłam z mojego słownika i mówię nawyki żywieniowe.
Zamiast dieta.
Zamiast dieta, bo ja nie chcę być na diecie. Dieta to jest coś, co nam się już kojarzy, że zaczynamy i kończymy. Jakby jestem na diecie do lata. Jestem na diecie, bo chcę schudnąć 5 kg.
Tak.
I jak tylko mamy ten cel, to my kończymy tą dietę i wracamy, nadrabiamy. Co więcej, często jak mamy przejść na dietę, to dzień przed przejściem na dietę nadrabiamy na zapas.
Robimy sobie ostatni dzień przed dietą.
Kto tego nie robił, niech pierwszy rzuci kamień.
Dokładnie.
Nie? Jakby ja nieraz w niedzielę wieczorem, bo wiadomo, dieta to od poniedziałku.
Oczywiście, no to albo jakby, od pierwszego.
Tak, to są klasyki. Żegnałam się wielokrotnie i okazywało się, że byłam w stanie zjeść, nie wiem, porcję kaloryczną tygodniową innego człowieka, bo ja się żegnałam. To nie jest rozwiązaniem przejściem na dietę. Rozwiązaniem jest zmiana swoich nawyków żywieniowych. I tylko w takiej formie no my jesteśmy w stanie wyjść z choroby, no bo osoby, które są chore na otyłość, będą tym obciążone do końca swojego życia. I tutaj jedno małe zawirowanie może spowodować, że zboczy się na nieodpowiednie tory.
A widzisz już wśród swoich obserwatorek, że zmieniły zdanie na temat właśnie choroby otyłościowej i że nagle stwierdziły, że wow, jakby cały czas myślałam źle. Myślałam, że jesteś leniuchem, że po prostu się rzucasz na jedzenie i nie umiesz się opanować. Jakby widzisz osoby?
Zaraz mi tutaj twarz po prostu eksploduje od tego uśmiechu, bo to jest rzecz, która najbardziej mnie cieszy. To, że dziewczyny zrozumiały, że ja jestem osobą chorą, to jest jedno. Ale to, że one same zrozumiały, że one są chore, że one poszły do lekarza, że one z tego wychodzą. Co więcej, mam dziewczyny, które na przykład swoich mężów, swoje siostry pytają się mnie jak pomóc, bo nagle zobaczyły, że dobra, mój mąż nie jest gruby, bo jest leniwy, czy mu się nie chce, czy chce być po prostu gruby. On jest chory. Coś się wydarzyło, że on zachorował, więc odbiór mojej osoby to jest jedno, ale najbardziej mnie cieszy to, że inne osoby zmieniły swoje życie. I powiem ci, że nawet jedno, jakby dziewczyny na Instagramie, to jest jedna grupa, ale moja własna rodzina. Udało mi się zmienić tok myślenia mojej mamy, mojego brata. Oni nagle zrozumieli, że też są osobami chorymi. I wiesz, i oni już nie chcą przyjść na dietę. Oni chcą się wyleczyć. I to jest rzecz, która mnie absolutnie wzrusza i motywuje do tego, aby dalej w tym działać, bo widzę, jakie mamy takie braki edukacyjne w dużym stopniu. Bo to jest w ogóle bardzo złożona rzecz, bo ja powiem, że warto iść do lekarza na początku, a dziewczyny mi piszą, byłam u lekarza, lekarka powiedziała, że przejść na dietę. I wiesz, i mi się wtedy nóż w kieszeni otwiera.
Nie ma edukacji, nie ma wiedzy wśród lekarzy w ogóle, środowiska medycznego.
Tak, nie ma, brakuje. Natomiast już dzisiaj mamy magiczne urządzenie, jakim jest telefon, komputer, mamy internet. Są już fundacje, które wspierają też osoby, które chorują na otyłość i jest też, można znaleźć wykaz lekarzy, którzy poprowadzą dobrze w tej otyłości, takich, do których mamy pewność, że jak pójdziemy, to nie zostaniemy odprawieni z radą, proszę przejść na dietę 1200 kalorii, tylko naprawdę podejdą do tego tematu holistycznie, bo wyjście z otyłości to też nie jest tylko lekarz, farmakologia. To jest taka naprawdę... To jest naprawdę holistyczne podejście, bo to sam lekarz też nie pomoże.
Ja teraz pisząc swoją książkę, już ją skończyłam, to mam takie przemyślenie, że otyłość jest właśnie o tyle trudną chorobą, że osoby, które na nią chorują, bardzo często wartościujemy też w takim kontekście, że jeżeli ktoś jest osobą grubą, to nie jest dobrym człowiekiem. Że jest właśnie tym leniwym człowiekiem, osobą, która nie jest w stanie się powstrzymać, która nie ma hamulców. I czy ty w ogóle spotkałaś się w swoim życiu z jakąkolwiek formą dyskryminacji z tego powodu? Właśnie z powodu tego, jak twoje ciało wyglądało. Bo z tego, co pamiętam, też mówiłaś, że miałaś gdzieś tam ten duży przywilej, że rzeczywiście nie odczułaś tego tak mocno.
I tak mi się wydaje. Natomiast tutaj też nie umiem cofnąć się do takich sytuacji, aby miały takie miejsce, ale też zostawiam furtkę na to, że może ja po prostu ich nie przyjmowałam.
Może, tak.
Wiesz, może to się działo, ale ja gdzieś z tą swoją pewnością siebie, która mi towarzyszyła, jest szansa, że założyłam pancerz, który nie dopuszczał i jakby ja dalej szłam i robiłam swoje.
A skąd czerpiałaś w takim razie tą taką pewność siebie?
On tutaj...
Mimo, jakby wiesz, to jest jakby trudny temat, myślę, ale myślę, że też jakby jesteś osobą na tyle otwartą i świadomą, że warto poruszyć właśnie skąd, jakby moim zdaniem tak niezależnie od rozmiaru, od tego jak wyglądamy, czy mamy na sobie makijaż, czy nie, jakby warto mieć w sobie tą pewność siebie i ona nie powinna być właśnie zależna od tego jak wyglądamy, tylko jak czujemy się w środku, jakim jesteśmy osobami, skąd ty ją czerpałaś w takim razie?
Tutaj ukłon w stronę moich rodziców, jakby jestem naprawdę tą szczęściarą, jakby dzisiaj mając 130 lat wiem, że jestem szczęściarą, że wyszłam z domu przepełnionego miłością i szacunkiem, takiego do siebie samego, jak i do drugiego człowieka. I u mnie w domu zawsze dbało się o wygląd. Nie wiem, jak były święta, to była zawsze nowa sukienka na święta, a zawsze but, jakby o to było zawsze dbane, ale zawsze było też mówione, że to nie jest najważniejsze. To jest ważne, to jakby, żebyśmy chodzili czyści, mieli umyte włosy, jakby nie mówię o tym, że zawsze i codziennie, nie? Bo to znowu niech pierwszy rzuci kamień, kto sobie tam czasami w domu nie pochodzi.
Zależy, jak nam się przetłuszczają.
W nieumytych włosach, nie? Bo ja akurat to tutaj pierwsza bym nie mogła go rzucić, ale że jeżeli mamy jakieś okazje, to wiesz, mamy o siebie tak dbać, nie? Na te wyjścia. Natomiast to nigdy nie definiowało mnie jako człowieka. Nigdy. Czy ja bym miała taką sukienkę, czy inną sukienkę. Czy bym była chuda, czy bym była gruba. To był dodatek. Ważne było to, że mam być dobra, że mam być uczynna, że mam być empatyczna, że jeżeli dziecko w szkole będzie miało jakiś problem, to mam mu pomóc. Że jeżeli ktoś będzie się śmiał z rówieśników z kogoś, to jakby nie można tak robić. I te wartości gdzieś spowodowały, że ja jakby zawsze dbałam o wygląd, i też nie chcę wejść, wiesz, w to, że to nie jest dla mnie ważne, bo to jest też dla mnie ważna część mojego życia. Natomiast ona nie ma mnie definiować, a na pewno nie moje ciało, które się zmienia. I będzie się zmieniało. Jestem tego bardziej niż pewna, że będzie się zmieniało.
Tak, właśnie to jest też to, co piszę we wstępie swojej książki, że dlaczego każda i każdy z nas powinien nauczyć się ciało akceptacji, samoakceptacji, jakkolwiek to nazwiemy, to jest właśnie dlatego, że jedyną pewną rzeczą na temat naszego ciała jest to, że będzie przez całe życie się zmieniać.
Tak.
I nie zawsze te zmiany w nim będą tymi zmianami pożądanymi, powiedzmy, przez społeczeństwo, czy akceptowalnymi, powiedzmy, przez kanon piękna, czy takimi, na które mamy wpływ nawet, tak? No bo choroba...
Ale wiesz, my też tych zmian nie musimy lubić.
Tak, dokładnie.
To jest tak, teraz mam taką sytuację, że 2 dni temu albo 3 dni temu odkryłam brzmi to bardzo ciekawie. Ja w ogóle lubię bardzo swoje roztępy. Mam je na jakby prawie całym ciele, na nogach, na pupie, na brzuchu. I generalnie mam taką w ogóle jeszcze opaloną skórę i są takie jasne fale, to uwielbiam.
Pięknie to wygląda.
Kocham. Jakby naprawdę mam... Myślę, że to jest trochę niezdrowe, jak można lubić swoje roztępy. Ale ostatnio siedziałam i w związku z tym, że chudnę, to też zmienia się moja skóra. Ona robi się luźniejsza. No, to, co było pod tą skórą, gdzieś tam zniknęło. I ostatnio pod palcem poczułam, że mam taki duży roztęp, którego nie miałam, taki głęboki. I wiesz, idę do tego lustra, obracam się w każdą możliwą stronę i sobie myślę, no nie, no ciebie to ja nie lubię. I jesteś tym typem roztępu, którego nie lubię, nie chciałabym ciebie mieć, no ale skoro już jesteś, to jakby spoko, no bo jakby bądź tam, nie? I to jest właśnie, i myślę, że to jest to całe klucz tej samoakceptacji. Ja tego roztępu nie kocham, bo on jest duży, jest głęboki, nie jest taki, jaki bym chciała mieć, ale on jest. I to nie spowoduje, że ja przez niego nie wyjdę w stroju kąpielowym. Ja najprawdopodobniej jak założę strój kąpielowy, to już nie będę pamiętała o tym, że on tam jest, ale nie trzeba, nie trzeba wszystkiego w sobie lubić. Ważne jest to, aby to akceptować, aby to nie determinowało tego, że my czegoś nie zrobimy, tak? I te zmiany naszego ciała, no tak, no jakby, no też, nie wiem, biust mi leci w dół i czy lubię bardzo to, że biust mi leci w dół? Nie, no wolałam, jak był wyżej, natomiast no dobra, no jest, jest jaki jest. Dzisiaj jest taki. Najprawdopodobniej za 10 lat będzie jeszcze w zupełnie innym miejscu. Więc to nie...
Grawitacji nie oszukasz.
Wiesz, ja nie do końca lubię przywiązywać się do rzeczy, które wiem, że są zmienne.
Myślę, że to jest bardzo ważne, rzeczywiście bardzo cenne. No tak naprawdę nic w naszym ciele wszystko nie jest na stałe.
Wszystko się zmieni.
Jedyne, co może być gdzieś tam na stałe, to to, czy jesteśmy dobrymi ludźmi na koniec dnia i jakie mamy wartości, nie?
Tak, i to może się utrzymać. Ale cała reszta to jakby to się zmieni, po prostu.
Piękne to. Bardzo to piękne. A uważasz, czy uważasz, że ciało akceptacja, samoakceptacja siebie, to jest jeden z tych czynników, które pomogły ci w walce o swoje zdrowie i w tym, żeby rzeczywiście podejść do zmiany swoich nawyków żywieniowych i w ogóle jakby przeorganizowania swojego życia w sposób w zgodzie ze sobą, z miłością do siebie, zamiast taką walką agresywną, taką przemocową, że teraz to muszę, nie mogę jeść, jakby 1200 kalorii i tak dalej, bo jestem zła, bo pozwoliłam sobie na tą otyłość.
Nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja na siebie też byłam zła.
Okay.
To nie jest tak, bo teraz znowu, no, to, że coś akceptujemy, to nie zmienia faktu, że jak stanęłam na wadze, to, że nie byłam na siebie zła, ja byłam na siebie strasznie zła. Że pozwoliłam sobie na to, żeby doprowadzić się do takiego stanu. Wiedziałam, że jakby ja już doszłam do ściany, ja już musiałam to. U mnie to był wóz albo przewóz. Jakby ja byłam w punkcie, w którym musiałam stanąć przed decyzją, że próbuję po raz ostatni, a jeżeli nie, to muszę zrobić operację bariatryczną. A myślę, że moja samoakceptacja mogła może nawet wydłużyć to, że tak późno do tego podeszłam. Nie wiem, jakby ciężko jest... Bo wiesz, tak sobie myślę, że może gdybym siebie tak nie akceptowała, to może wygląd by mi bardziej przeszkadzał i może bym szybciej się za to wzięła. Myślę, że tutaj nie ma jednej prostej odpowiedzi, bo z drugiej strony mogłabym siebie nie akceptować, nie lubić i dalej nic z tym nie robić, z takiej frustracji.
Tak.
Że to jest bardzo, bardzo indywidualne.
Ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu. Ja akurat musiałam zredukować, znaczy musiałam, mogłam, to była też jakby został postawiony mi wybór ponad rok temu. Moja tarczyca jest mała objętościowo. Tarczyca u kobiety powinna wynosić 13-18 ml objętości, moja ma około 9. Plus jestem też bardzo wysoką kobietą, mamy 1,82 wzrostu. Zawsze miałam też tą masę ciała taką, no, byłam zawsze taka dobrze zbudowana, nie byłam nigdy bardzo szczupła. I po prostu w momencie, kiedy nabrałam kilogramów w trakcie pandemii, ta tarczyca po prostu przestała wyrabiać z produkcją hormonu i moje TSH było za wysokie. No i lekarz też mnie postawił przed dwiema możliwościami, że albo zaczynam przyjmować leki, albo zredukuję tą masę ciała, którą nabrałam. I powiem ci, że wtedy, kiedy redukowałam tą masę ciała, I byłam już w tym, byłam już w ogóle po terapii zaburzeń odżywiania, byłam już też w takim momencie właśnie totalnej samoakceptacji. To był pierwszy raz w moim życiu, kiedy ja też zmieniając właśnie te nawyki żywieniowe i zmieniając w ogóle też mój tryb życia, zrobiłam to w taki, kurczę, jakby ciężko znaleźć dobre słowo, zrównoważony sposób. Taki właśnie, taki dobry.
Bo jest inny cel, jeżeli...
Tak, jest inny cel, dokładnie.
Tak, bo tutaj u mnie nie ma celu, aby mieć bikini body. To nie jest cel. Celem jest to, aby być zdrowym człowiekiem. Aby mieć siłę, energię, witalność. Aby mi się w ogóle chciało. Bo to w pewnym momencie wpadasz w taką czarną dziurę, że ci się totalnie nic nie chce.
Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, chciałabym przypomnieć, że partnerem serii Więcej niż Ciało, podcastu Ciałość jest marka Deichmann. Otyłość to jest też taka choroba, z powodu której... Jedyna moim zdaniem w ogóle choroba, z powodu której ludzie są tak powszechnie dyskryminowani, hejtowani w sieci. Tak jak wcześniej też wspomniałyśmy, nie? Jakby osoba, która choruje na przykład na nowotwór, bo... paliła papierosy przez 30-40 lat, nie przeczyta na swój temat w internecie, że dobrze i tak, że sama była, że była leniuchem, że sama była sobie winna, nie? Jakby z czego to wynika? Jakby jakie jest twoje doświadczenie w tym temacie? Jak myślisz?
Moim zdaniem z braku wiedzy, z braku zrozumienia, że otyłość to jest choroba. Bo myślę, że gdyby ludzie naprawdę wiedzieli, że my mówimy o chorobie, a nie o kaprysie, wyborze, zwał jak zwał, to nabraliby empatii. A przez to, że u nas cały czas jest, nie jedz tego, bo będziesz gruby, to mamy okej, czyli że ktoś jest gruby, to zjadł, nie? A nikt nie zadaje pytania, dlaczego ktoś to zjadł.
O, dokładnie.
I to jest, miałam taką sytuację, że jak zaczęłam proces leczenia, to też bardzo dużo takich rozmów odbyłam z moją rodziną, z moimi przyjaciółmi, no bo o wiele łatwiej, jak z każdej choroby jest wyjść razem. To otyłość to nie jest tylko moja choroba, ale ona też wpływa na wszystkich ludzi w moim otoczeniu. I moja przyjaciółka do mnie zadzwoniła i zadała mi pytanie, Asia, ale jak gdzieś pójdziemy i ty zamówisz coś, czego nie powinnaś jeść, to czy mam ci zwrócić na to uwagę? A ja mówię, nie, ty się wtedy zapytaj, co się wydarzyło, że ja po to sięgam.
Wow.
Bo to jest dopiero, to jest wypadkowa. Problem jest gdzie indziej. Problemem nie jest to, że ja zjem ciastko. To nie jest problem. Problem zaczął się w zupełnie innym miejscu i pomóż mi rozwiązać tamten, abym nie robiła tego. A jeżeli ty mi zwrócisz uwagę na to, że ja to jem w danej chwili, to we mnie spowoduje jeszcze większą frustrację i może okej, ja wtedy odłożę to,
ale potem
wrócę, ale ja skręcę albo skręcę do Żabki i tam nakupuję nie wiadomo co.
Ale to jest tak szalenie ważne to, co mówisz. Ja myślę, że jest tak mało zrozumienia. Ja też niejednokrotnie opowiadając o swojej historii, bardzo często wiele osób gdzieś tam zastanawiało się, czemu ja się rzucam na słodycze czasami, nie? Że mam takie na przykład, że po prostu rzucam się na te słodycze i nie jestem w stanie tego powstrzymać, nie? I dopiero diagnoza ADHD, tego, że jestem spektrum, i lekarz wyjaśnili mi, że mój mózg po prostu pragnie szybkich strzałów dopaminy. A słodycze, fast foody, to jakby to jedzenie, które... jakby też oczywiście na wszystko moim zdaniem jest miejsce w naszej diecie, tylko kwestia jest jakby o balans, ale to było dla mnie takie niesamowite, kiedy ja w końcu zrozumiałam, czemu ja się na te słodycze rzucałam i co mogę zrobić, żeby jednak jakby trochę inaczej zarządzić właśnie tą potrzebą i tym powodem, dla którego
To jest bardzo ważne, jakby żebyśmy wiedzieli, że to, co my robimy, to jest zazwyczaj odpowiedź na jakieś inne nasze problemy, zaburzenia. Każdy z nas ma, jakby oczywiście czasami jakby chcemy zjeść ciastko, bo mamy bardzo dużą ochotę na to ciastko.
Albo i
to
po prostu czasami
i to też
jemy,
jest
nie?
jakby, tak. To też jest okej, nie? Ale jeżeli wiemy, że ktoś jest na przykład na etapie redukcji, tak? No bo zazwyczaj najpierw mamy etap redukcji, potem mamy jakieś stabilizacji i potem jakby równoważymy te nawyki. Jeżeli ktoś sięga po coś, no to wtedy możemy sobie zadać pytanie, co się wydarzyło. I to też jest taki mój z kolei apel do wszystkich osób, które mają wśród swoich bliskich osoby z zaburzeniami jedzenia, chorych na otyłość i nie tylko. żeby nie karcić za to, co ktoś je i wybiera, tylko szukać przyczyny i rozwiązywać problem, a nie tą wypadkową, która się dzieje.
I wyciągać rękę przede wszystkim, tak, z empatią i bez oceniania.
Tak.
Mhm. Jakie masz rady dla osób, które właśnie podejrzewają u siebie to, że chorują na otyłość? Gdzie szukać pomocy, gdzie się zgłosić? Myślę, że ta lista lekarzy, o których powiedziałaś też jakiś czas temu, na pewno podlinkujemy ją w opisie odcinka, żeby osoby, które szukają pomocy, mogły rzeczywiście znaleźć ją w odpowiednich, odpowiednich osób. Ale co jeszcze byś chciała jakby powiedzieć osobom, które może są na początku tej drogi?
Ja jako pierwszy krok to bardzo mocno rekomenduję lekarza, najlepiej sprawdzonego, więc jeżeli możemy podlinkować, to rewelacja, bo taki lekarz wytłumaczy, czym jest choroba. W ogóle proponuję poczytać, posłuchać o chorobie otyłościowej, jakie są jej konsekwencje, bo to pozwala wiele rzeczy poukładać sobie w głowie i tak naprawdę można znaleźć tam wiele odpowiedzi. I potem, jak już znajdziemy sobie lekarza, bo jak każda choroba, ona potrzebuje lekarza, a nie tylko dietetyka, to jeżeli mamy takie możliwości, to super byłoby znaleźć dietetyka, który poprowadzi, a jeżeli nie mamy takich możliwości, to też pamiętajmy o tym, że jest coraz więcej fundacji, która takie usługi też świadczy. Nie bójmy się szukać pomocy, bo to jest też, wiesz, często dziewczyny do mnie piszą, że nie mogą sobie na coś pozwolić, tak? Właśnie na pomoc specjalistów. Ja to rozumiem, ale mamy teraz coraz więcej pomocy, którą możemy dostać bezpłatnie, tylko musimy jej poszukać. Bardzo ciężko będzie wyjść z otyłości samemu, bo dopóki dobrze nie zrozumiemy, o co w tym wszystkim chodzi, to będziemy mieli swoje wzloty i upadki. I ja myślę, że warto jest mieć kogoś, kogo możemy złapać za rękę, jak będziemy spadać w dół.
Jasne. Asia, słuchaj, no jesteś i udowadniasz codziennie, że jesteś znacznie więcej niż tylko ciałem. I aktualnie nie dość, że jesteś na tej drodze walki z chorobą i trzymamy bardzo mocno za ciebie kciuki.
Dziękuję.
To jesteś w trakcie zakładania firmy. I skąd czerpiesz na to siłę, inspirację do tego? Masz takie poczucie też, że jedno trochę napędza drugie, że widzisz, że udaje ci się dokonać tak niesamowitych rzeczy w kontekście jakby właśnie wyjścia z choroby, że masz siłę na tą kolejną?
No, powiem tobie, że paradoksalnie wręcz przeciwnie. Jakby u mnie taki zapał do pracy był zawsze, bo jestem zdecydowanie człowiekiem pracy, takiego w ogóle kultu pracy i o wiele lepiej sprawdzam się na płaszczyźnie zawodowej niż na takiej właśnie osobistej typu walki z chorobą, tak? Przez x lat udawało mi się osiągać sukcesy zawodowe, a nie byłam sobie w stanie poradzić ze swoją wagą, co też często powodowało mnie taki znak zapytania, mówię, to jednak jestem dobra i potrafię, czy jednak nie potrafię. Teraz bardziej się boję, aby praca zawodowa nie spowodowała, że będę wracała do choroby. Bo z tego powodu, że znowu, jakby jak każda, no jak każdy biznes, to jest zrozumiałe, generuje dużo stresu, jasne, dużo nerwów, dużo pracy.
24 na 7.
Dokładnie, też przerywane i tak, to jakby teraz poświęciłam sobie takie 3 miesiące życia, sobie zrobiłam z takim fokusem na siebie. Czyli wstaję, trening, śniadanie, wszystko takie, wiesz, poukładane. Ale to tak w realnym życiu, jak już dochodzą takie obowiązki, to już w takim trybie ja nie będę w stanie żyć. Zaraz to wszystko już się zaczyna mi powoli
miksować
ze sobą. I teraz proszę, trzymajcie kciuki za to, abym nie uciekła na złe tory i abym potrafiła już zapanować nad moją głową, aby nie wyjść z tego, co już w sobie wypracowałam.
Czyli mamy ci życzyć umiejętności odnalezienia balansu.
Tak. Ja nigdy nie, jakby zawsze słyszałam o tym work-life balance, nigdy go tak nie do końca nie zaznałam.
Ja
więc
też nie. Ja
mam duże wątpliwości, czy to aby na pewno istnieje. Natomiast mam nadzieję, że uda mi się to tak wyrównać, aby nie zapomnieć o swoim zdrowiu.
Asia, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naprawdę jakby słowa, które płyną z twoich ust w kontekście tego, czym jest choroba otyłościowa, to jest jakby coś, co powinno moim zdaniem być na nagłówkach gazet, na paskach telewizyjnych, żeby społeczeństwo w końcu zrozumiało, że po pierwsze otyłość to nie wybór, to choroba. Jeżeli ktoś sięga po jedzenie, rzuca się na lodówkę, to nie dlatego, że jest złym człowiekiem, czy jest leniwy, tylko zawsze zastanówmy się, co może za tym stać i wyciągnijmy rękę do tej drugiej osoby. I to są tak jakby ważne rzeczy, które są niby oczywistością, ale są dalej bardzo niezrozumiałe. Także tobie życzę przede wszystkim tego, żebyś miała balans w życiu.
Dziękuję bardzo.
Żeby firma okazała się ogromnym sukcesem, ale żebyś nie zapominała o sobie i o swoim zdrowiu w tym wszystkim. A naszym odbiorcom, odbiorczyniom chyba życzymy tego, żeby zrozumieli.
I żeby znalazły czas na to, znaleźli czas na to, aby na siebie i na swoje zdrowie.
My jesteśmy na koniec dnia najważniejsi, nie? W swoim życiu. Bardzo Ci dziękuję, Asia.
Również bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
I przypominam, że partnerem serii Więcej niż ciało jest firma Deichmann. Część środków pozyskanych z tego partnerstwa zostaną przekazane na wyjątkowe projekty Fundacji Ciałość.